Analizujemy kryzys autorstwa w erze generatywnej sztucznej inteligencji. Przenosimy ciężar dyskusji z metafizycznego sporu o kreatywność maszyn na grunt odpowiedzialnego sprawstwa i transparentności. Stawiamy tezę, że w obliczu zacierania się granic między treściami ludzkimi a syntetycznymi, kluczowe staje się przejście od binarnego podziału człowiek kontra maszyna ku modelowi warstwowego autorstwa. W tym ujęciu prawo i etyka chronią nie samą czynność generowania znaków, lecz świadome decyzje konstytutywne oraz ludzką kontrolę nad procesem. Ostrzegamy przed zjawiskiem epistemicznej rekursji i tzw. model collapse, sytuacją, w której kultura zaczyna konsumować własne uproszczenia, tracąc kontakt z danymi pierwotnymi. W konsekwencji postulujemy budowę architektury współistnienia opartej na asymetrycznej delegacji. Oznacza to automatyzację rutyny, przy jednoczesnym zachowaniu stref wolnych od sztucznej inteligencji. Ma to na celu ochronę pisania jako praksis, procesu, w którym wysiłek poznawczy jest nieodzowny dla rozwoju autonomii człowieka i zachowania różnorodności wiedzy w sferze publicznej. Kto napisał ten tekst? Człowiek czy maszyna? Wkraczamy w obszar kryzysu autorstwa w epoce sztucznej inteligencji. Kluczowe jest rozróżnienie między mechanizmem faktycznie wytwarzającym znaki, a podmiotem, któremu system prawny przypisuje autorstwo. Prawo może uznać, że dzieło wygenerował system obliczeniowy, a mimo to odmówić mu statusu autora. W marcu 2025 roku sąd utrzymał odmowę rejestracji obrazu z systemu Creativity Machine, stwierdzając, że amerykański Copyright Act wymaga ludzkiego autorstwa. Dziś odpowiedź na pytanie, czy autonomiczna sztuczna inteligencja może być jedynym autorem, jest jednoznaczna. Ochronie podlegają ludzkie elementy, takie jak twórczy wybór i aranżacja materiału. Samo dostarczenie promptu co do zasady nie wystarczy, by uznać użytkownika za autora rezultatu. Prawo chroni konkretną ekspresję. W filmie reżyser kieruje twórcami, w generatorze zaś system samodzielnie wyznacza tysiące elementów realizacji. Sam wysiłek w prompting nie wystarczy. Prawo autorskie nie nagradza trudu, lecz sposób wyrażenia. Kluczowa jest analiza warstw autorstwa, od selekcji i układu, po ręczne modyfikacje. Decydują decyzje konstytutywne, kto wybiera, porządkuje i ustala ostateczną formę. Jeśli człowiek dokona twórczej selekcji i przeredaguje materiał wygenerowany przez maszynę, jego wkład może podlegać ochronie. Inne podejście ma Wielka Brytania. Tamtejsze prawo przypisuje autorstwo dzieła komputerowego osobie, która podjęła działania niezbędne do jego powstania. Polskie prawo stoi bliżej tradycji osobowego twórcy. Utwór definiuje się tu jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Polska ustawa silnie wiąże autorstwo z osobistą relacją człowieka z dziełem. W praktyce nie będziemy uznawać sztucznej inteligencji za współautora, lecz mapować ludzki wkład w systemie hybrydowym. Różnica pojawia się tam, gdzie narzędzie samo określa szczegóły ekspresyjne, których człowiek nie kontrolował. Pojawia się problem autorstwa przez adopcję. Czy samo uznanie niezamierzonego rezultatu za własny tworzy prawo autorskie? Amerykański Urząd do Spraw Praw Autorskich odróżnia tutaj kuratorstwo od twórczości. Wybór 1 z 1000 wariantów nie daje automatycznie monopolu na każdy element dzieła. Własność to nie autorstwo. Brak prawa autorskiego nie oznacza braku ochrony prawnej. Tu kluczowe są umowy, tajemnica przedsiębiorstwa lub znaki towarowe. Pytanie brzmi, kto realnie określił formę i dokonał twórczych zmian? Czy potrzebujemy nowych praw pokrewnych? Nie ma jednego systemu dla sztucznej inteligencji. Prawo autorskie bada pochodzenie dzieła po fakcie, jednak czytelnik chce wiedzieć, czy tekst napisał człowiek. W dobie treści syntetycznych problemem jest prawo odbiorcy do informacji. Przez wieki zakładaliśmy, że za każdym tekstem stoi człowiek. Generatywna sztuczna inteligencja niszczy ten fundament. Powstaje asymetria. Nadawca wie o genezie komunikatu więcej niż odbiorca. Naomi Baron proponuje znakowanie treści formułą: to napisała maszyna. Ma to zapobiegać podrabianiu człowieczeństwa. Od 2 sierpnia 2026 roku w Unii Europejskiej wymóg ten stał się prawem na mocy artykułu 50 AI Act. Jednak binarny podział jest zbyt prosty, rzeczywistość to kontinuum od korekty ortograficznej po pełną substytucję autora. Artykuł 50 ust. 2 nakłada na dostawców systemów sztucznej inteligencji obowiązek oznaczania treści syntetycznych w formacie możliwym do odczytu maszynowego. To próba stworzenia cyfrowego rodowodu treści. Prawo różnicuje obowiązki dostawców oraz podmiotów wdrażających. W sprawach interesu publicznego treść musi być jawnie oznaczona jako zmanipulowana, chyba że przeszła kontrolę redakcyjną i konkretna osoba ponosi za nią odpowiedzialność. Istnieje jednak ryzyko, że ludzka weryfikacja stanie się pustym rytuałem. Skuteczność prawa zależy od tego, czy człowiek w pętli posiada realny czas i kompetencje do odmowy. Wytyczne komisji rozgraniczają obowiązki informacyjne od zwykłej edycji. Wyjątkiem jest standardowa korekta. To próba uniknięcia transparentności inflacyjnej. Gdyby każda autokorekta wymagała etykiety, sygnał straciłby wartość. Prawo musi zapobiegać ukrywaniu generacji treści, unikając jednocześnie szumu informacyjnego. Potrzebujemy dojrzałego języka provenance, który określi stopień delegowanego sprawstwa. W gospodarce syntetycznego nadmiaru certyfikat Human Britain może stać się oznaczeniem jakości, podobnie jak handmade czy organie. Chodzi o świadomą kalibrację zaufania. Pochodzenie treści staje się kluczowe dla oceny ryzyka. AI Act instytucjonalizuje intuicję, że tożsamość nadawcy determinuje interpretację wypowiedzi. Pojawia się pytanie, czy w ogóle ktoś mówi. Odbiorca może podjąć decyzję tylko dlatego, iż wierzy w ludzkie źródło komunikatu. Informacja o udziale sztucznej inteligencji przywraca symetrię informacyjną. Etykieta AI może jednak obniżać ocenę dzieła niezależnie od jego jakości. Wpływ pochodzenia treści na percepcję nie jest argumentem przeciw ujawnianiu. Brak informacji odbiera odbiorcy możliwość oceny wartości. Provenance musi być systemem warstwowym, kombinacją wielu zabezpieczeń. Unia Europejska wprowadziła dobrowolny Code of Practice on Transparency o AI Generated Content. Obowiązki z artykułu 50 stosuje się od 2 sierpnia 2026 roku. Europejski obowiązek przejrzystości już istnieje. Prawo próbuje instytucjonalnie odpowiedzieć na pytanie, skąd odbiorca ma wiedzieć, że tekst pochodzi od maszyny? Oznaczenie AI nie zastąpi historii sprawstwa, lecz może stać się jej pierwszą warstwą. To punkt zaczepienia dla dalszych pytań, hamulec dla naszej skłonności do przyjmowania wszystkiego jako śladu ludzkiego umysłu. Problem narasta jednak w momencie, gdy tekst przestaje być tworzony dla człowieka. Generator pisze dla algorytmu wyszukiwarki. Bot publikuje post oceniany przez system rekomendacyjny. W takim obiegu człowiek zmienia pozycję. Z autora i adresata staje się jedynie inicjatorem celu lub obiektem oddziaływania systemu. To narodziny syntetycznej sfery publicznej. Recommender pełni funkcję algorytmicznego gatekeepera. Kryterium selekcji nie jest tu doniosłość publiczna, lecz prawdopodobieństwo reakcji. Badanie z 2025 roku w PNAS Nexus wykazało, że rankingi zaangażowania wzmacniają treści wrogie i emocjonalne. Platformy zacierają granice między rozrywką a debatą obywatelską. Wprowadzenie generatywnej sztucznej inteligencji zmienia koszt produkcji treści. Badacze z Carnegie Mellon University stwierdzili, że około 20% aktywności przypisano botom. Ważniejsze od udziału botów jest odkrycie strukturalne. One różnią się od ludzi nie tylko językowo, ale i sieciowo. Boty wpływają na dyskurs, zmieniając topologię przepływu informacji. To problem przede wszystkim topologiczny. Kilka automatów w strategicznych punktach może sztucznie windować popularność komunikatu. Jeśli generują ją automaty, użytkownik otrzymuje zafałszowany obraz przekonań zbiorowości. Powstaje zjawisko syntetycznego dowodu społecznego. Następuje rozdzielenie między liczbą wypowiedzi a liczbą podmiotów. Automaty zmieniają nasze meta-przekonania o tym, co sądzą inni. Automatyzacja drastycznie obniża koszt zalewania przestrzeni publicznej treściami. W świecie niedoboru uwagi nie trzeba już przekonywać odbiorcy do fałszu, wystarczy, że spędzi on czas na sprawach, które syntetyczny ekosystem uczynił widocznymi. Sztuczna inteligencja radykalizuje ten mechanizm. Gdy podaż informacji rośnie szybciej niż ludzka zdolność jej konsumpcji, władza przesuwa się ku systemowi filtrującemu. Algorytm rekomendacyjny staje się mechanizmem alokacji uwagi. Rankingi często optymalizują przychód platformy, ignorując koszty społeczne takie jak polaryzacja czy przeciążenie poznawcze. Pojawia się zjawisko synthetic feedback. Algorytm rekomenduje treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, która otrzymuje reakcje od botów, a ranking zwiększa ekspozycję treści. Popularność przestaje być wiarygodnym wyznacznikiem zainteresowania ludzi. Znaczenie tego wyniku wykracza poza test Turinga. Model nie symuluje już jednej osoby, lecz pluralizm społeczeństwa, niezgodę i dynamikę grupowej rozmowy. To przejście od synthetic personae do synthetic publis. Z perspektywy socjologii wiedzy jest to krytyczne, jeśli system generuje środowisko wzajemnie uwiarygadniających się głosów. Symulacji ulega sam kontekst wiarygodności. 10 kont z jednego modelu nie stanowi 10 świadectw. To jedno źródło przebrane za 10. Powstaje autopoetyczna pętla tekstowa, w której komunikacja produkuje komunikację, a człowiek staje się jedynie odległym odbiorcą. Infrastruktura komunikacyjna może być zorganizowana tak, aby główny obieg wypowiedzi zachodził między agentami. Sprawstwo zostaje rozproszone pomiędzy człowieka, model, platformę i dane. Komunikacja publiczna staje się zależna od prywatnych systemów, które narzucają format i hierarchię widoczności. Medium nie jest już jedynie kanałem, lecz staje się korektorem, współautorem i miernikiem popularności. Najgłębszym ryzykiem jest zamiana sfery publicznej w system syntetycznych sprzężeń zwrotnych. Jeśli rośnie udział treści syntetycznych, cyfrowe ślady tracą swoją jednoznaczną interpretację jako zapis ludzkich zachowań. Pojedynczy fałsz można sprostować. Znacznie trudniej jednak naprawić środowisko, w którym eroduje sama metoda ustalania prawdy. Tu kluczowe znaczenie ma provenance, pochodzenie treści. Oznaczenie AI generated to nie tylko informacja dla ludzi, lecz element higieny całego ekosystemu maszyn. Gdy systemy uczą się z danych wygenerowanych przez inne modele, powstaje pętla rekursywna. To groźniejsza wersja zasady garbage in, garbage out, prowadząca do tzw. model collapse, statystycznej erozji wiedzy. Ilya Shumailov i współautorzy nazwali ten proces model collapse. W pracy z 2024 roku wykazali, że uczenie modeli na danych produkowanych przez ich poprzedników prowadzi do odchodzenia od rzeczywistego rozkładu informacji. Najpierw znikają zdarzenia rzadkie, później zaś system traci pierwotną różnorodność. To proces niemal niewidoczny. Model nadal pisze płynnie, lecz coraz gorzej reprezentuje niszowe aspekty rzeczywistości. Rekursywny trening działa jak wielokrotna kompresja stratna, gdzie drobne szczegóły po prostu zanikają. Model generatywny tworzy aproksymację rozkładu, a nie kopię świata. Gdy kolejne modele uczą się z tych przybliżeń, błąd staje się dziedzicznym elementem danych. To jest właśnie model kolaps. Błąd przechodzi ze stanu wypowiedzi do stanu środowiska, zanieczyszczając aparat reprodukcji wiedzy. Powstaje pętla, w której model generuje treść, platforma ją rozpowszechnia, a następny system uczy się na tym rezultacie. W kulturze generatywnej najczęstsze frazy dominują nad rzadkimi. Coraz większa część korpusu staje się reprezentacją reprezentacji. To techniczna możliwość stworzenia symulakrum, w którym kopie służą za materiał do produkcji kolejnych kopii, gubiąc kontakt z rzeczywistością pierwotną. Psychologia kulturowa od dawna bada zjawisko przekazu informacji. Badania nad iterated learning pokazują, że dane przekazywane między generacjami ewoluują pod wpływem ograniczeń poznawczych. To nie musi być degradacja, może to prowadzić do powstania nowych struktur i regularności. Model kolaps nie jest więc nieuchronny. Kluczowe jest zarządzanie danymi. Jeśli nowe treści są jedynie akumulowane do danych pierwotnych, a nie je zastępują, kolapsu można uniknąć. Problem nie leży w syntetyczności, lecz w utracie zakotwiczenia w rzeczywistości. Model kolaps staje się problemem inżynieryjnym, a nie wyrokiem. Metoda Fortify z lipca 2026 roku dowodzi, że strukturę pętli można projektować. Kluczowe staje się pojęcie data provenance. Oznaczenie syntetycznego pochodzenia danych to teraz narzędzie zarządzania zbiorami. Wzrośnie tym samym wartość danych pierwotnych. Jeśli przestrzeń publiczna zostanie zalana treściami generatywnymi, jakość danych spadnie. Rozwiązaniem są standardy provenance. Model collapse to nie tylko problem architektury, lecz kwestia zarządzania infrastrukturą poznawczą. Systemy skoncentrowane na typowych przypadkach tracą zdolność reagowania na anomalie. Redukując ogony rozkładu, optymalizujemy system pod świat podobien do przeszłości, osłabiając jego odporność na szoki. Tu pojawia się zjawisko epistemia rekursją. Zachodzi ono wtedy, gdy reprezentacja rzeczywistości staje się wejściem dla kolejnej reprezentacji bez powrotu do samego źródła. System zaczyna konsumować własne uproszczenia. Wartość sztucznej inteligencji zależy od utrzymywania niealgorytmicznego kontaktu ze światem. Maszyny nie mogą mylić własnych przetworzeń z nieskończonym źródłem faktów. Wyzwaniem jest zachowanie różnicy między symulacją a obserwacją. Pytanie o to, kto napisał dany tekst, nie jest już tylko kwestią nazwiska. To pytanie o proces poznawczy, prawo i odpowiedzialność. Musimy rozstrzygnąć, które części pisania możemy oddać maszynom, a których nie powinniśmy powierzać technologii. Ludzkie autorstwo ma znaczenie tam, gdzie sam proces dochodzenia do wypowiedzi stanowi jej wartość. W innych sytuacjach liczy się głównie rezultat, wtedy autorstwo może być obojętne? Jeśli potraktujemy pisanie wyłącznie jako wytwarzanie produktu, sztuczna inteligencja jest oczywistym narzędziem optymalizacji. Jeśli jednak uznamy, że pisanie to praksis, rachunek się zmienia. Usunięcie wysiłku może oznaczać usunięcie rozwoju samego wykonawcy. Delegowanie zadań do sztucznej inteligencji zależy od celu. Prawnik automatyzuje rutynę, lecz student może oddać to, czego ma się nauczyć. UNESCO proponuje podejście human-centered. Technologia musi wspierać ludzkie zdolności i autonomię. Z perspektywy extended mean narzędzia rozszerzają nasz umysł. Lecz AQI różni się od kalkulatora. Ona sama tworzy wnioski. Sztuczna inteligencja coraz częściej kształtuje trajektorię myślenia. Potrzebujemy teorii rozszerzonego sprawstwa, aby ustalić, jak dzielić funkcje między człowieka a system, by nie zanikła umiejętność samodzielnego wyznaczania celu. Odciążenie poznawcze może uwalniać zasoby pamięci roboczej dla zadań wyższego rzędu, jednak korzyści z pracy z AI nie przenoszą się automatycznie na zadania wykonywane samodzielnie. System, który podejmuje za nas zasadnicze wybory, drastycznie niszczy poczucie sprawstwa. Ben Schneiderman proponuje model Human-Centered AI. Chodzi o systemy łączące wysoką automatyzację z pełnym sterowaniem przez człowieka, które zwiększają nasze zdolności, zamiast stawać się substytutem osoby. W inżynierii bezpieczeństwa kluczowe są trzy pojęcia: observability, controllability i recoverability. Oznaczają one wgląd w działanie systemu, możliwość sterowania nim oraz zdolność do odzyskania kontroli. Według standardów NIST ryzyko dotyczy całego cyklu życia sztucznej inteligencji. W delegowaniu zadań do systemów AI należy oceniać 5 wymiarów. Im większa szkoda wskutek błędu, tym większy musi być udział człowieka. Filozofia języka uczy, Krendorów, że komunikacja może dążyć do zrozumienia albo do strategicznego celu. W epoce generatywnej ta różnica jest kluczowa. Prowenancja, czyli pochodzenie treści, staje się fundamentem zaufania. Im bardziej sposób powstania tekstu zmienia jego interpretację, tym silniejszy jest argument za ujawnieniem prawdy o autorstwie. Chodzi o ochronę ludzkiego doświadczenia przed zalewem syntetycznych treści. Bez dopływu pierwotnych obserwacji i relacji. Kultura wpada w pułapkę model collapse. Ludzkie autorstwo ma wartość ekologiczną. Dostarcza świeżej wody, której nie zastąpi żadna transformacja danych. Kluczowy jest kierunek zależności, czy narzędzie pomaga człowiekowi więcej zobaczyć i pomyśleć, czy pozwala mu unikać myślenia. Wartość sztucznej inteligencji nie tkwi w oszczędności czasu, lecz w poszerzaniu sprawczości zdolności do uczenia się i podejmowania samodzielnych decyzji. Strefy wolne od technologii to trening bez protezy. Jeśli narzędzie pojawia się zbyt wcześnie, zastępuje myślenie. Jeśli później, zwiększa możliwości testowania hipotez. Maszyny nie mogą usuwać doświadczeń, dzięki którym zdolność sądzenia powstaje. Ostatecznym kryterium jest odpowiedzialne sprawstwo. Delegujmy rutynę, ale zachowajmy silne ludzkie sprawstwo tam, gdzie tekst jest obietnicą, decyzją moralną lub dowodem kompetencji, którą człowiek powinien rzeczywiście posiadać. Granica między człowiekiem a maszyną będzie ewoluować, lecz jedna zasada pozostanie trwała. Odpowiedzialność nie może być szersza niż realne sprawstwo. Jeśli system podejmuje decyzję, a człowiek jest tylko podpisem, otrzymujemy moralną fikcję autorstwa. Musimy unikać świata, w którym człowiek widnieje jako autor, lecz przestaje być miejscem, gdzie rodzi się treść. Społeczeństwo potrzebuje ludzi zdolnych do autorstwa. Czasami tekst jest śladem drogi, którą ktoś rzeczywiście przeszedł. W świecie nasyconym syntetycznym nadmiarem. Możemy ulec złudzeniu, że posiadanie tekstu jest tożsame z przejściem przez myśl, która do niego prowadziła. Jednak istnieją wypowiedzi, które są czymś więcej niż tylko sprawną przesyłką informacji. Są świadectwem drogi, którą ktoś naprawdę przeszedł. W takich przypadkach to właśnie trud i opór towarzyszący dochodzeniu do zdania stają się integralną częścią jego znaczenia.